Cześć, jestem Nikodem. Witam w pocancie nienartszej. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Enlightened Economy Britain and the Industrial Revolution 1700-1800 Sintuka historyczno-ekonomiczna Joela Mokira, Dorawiania. Jak Wielka Brytania stała się pierwszym krajem nowoczesnego wzrostu gospodarczego. Autor nie opisuje rewolucji przemysłowej wyłącznie przez pryzmat maszyn, wagla czy kapitału, lecz pokazuje znaczenie idei, wiedzy i kultury publicznego dzielenia się odkryciami. W centrum jego ujęcia znajduje się tak zwane owiecenie przemysłowe, czyli sposób mylenia oparty na wierze w Postham, eksperymencie oraz usytecznej wiedzy moczliwej do zastosowania w praktyce. Siunka obejmuje szeroki okres od Seven Status Anats do Obsen zaczyna na Kumi, Drakpu, Jinki, czemu pokazuje nie tylko sam wybuch przemian, ale też długie przygotowanie instytucjonalne i intelektualne. To praca wanna zarówno dla czytelników zainteresowanych historią gospodarcz, jak i dla osób, które chcą zrozumieć. Dlaczego innowacje rozwija się w jednych społeczeństwach szybciej niż w innych? Przedstawić ci najważniejsze wnioski z tej księgi. Po pierwsze, owiecenie przemysłowe jako kultura wiary w post-hub i utyczną wiedz, najładniejsza teza książki głosi. Brytyjska rewolucja przemysłowa nie była tylko skutkiem nagromadzenia zasobów materialnych. Mokir twierdzi, że kluczowe znaczenie miała zmiana sposobu mylenia, który już nazywa owieceniem przemysłowym. Chodzi o społeczeństwo, w którym coraz większy farto przypisywano wiedzy sprawdzalnej, eksperymentowi, obserwacji i praktycznemu zastosowaniu wyników bada. Taka kultura sprzyjała przekonaniu. Epostop jest mokliwy i z wymocna go świadomie przyspiesza. Autor pokazuje. Abser idei tych nie naleły rozumiech jako prostego wpływu salonów filozoficznych na fabryki, lecz jako szerszą atmosferę intelektualną, która legitymizowała reformy, innowacje i ciekawość techniczną. Dzięki temu technologia przestaje być przypadkowym dodatkiem do gospodarki, a staje się częścią większego projektu cywilizacyjnego. W tej perspektywie rewolucja przemysłowa była nie jednorazowym skokiem, lecz rezultatem długotrwałej przemiany kulturowej. Dlaczego Wielka Brytania wyprzedziła resztę Europy? Mokir skupia się na Wielkiej Brytanii, ponieważ to tam po raz pierwszy połączyły się warunki instytucjonalne, społeczne i intelektualne, sprzyjając trwałemu wzrostowi. Księga nie redukuje tej przewagi do jednego czynnika, takiego jak w Giel czy Imperium Kolonialne. Zamiast tego podkreśla znaczenie otwartego obiegu informacji, aktywności towarzystw naukowych i literackich, kultury publikowania oraz gotowości do dzielenia się odkryciami. W takim środowisku wiedza nie była zamknięta w wyskich grupach, lecz kajła między uczonymi, rzemionnikami, przedsiębiorcami i wynalazcami. To włonie sprawiło, że Wielka Brytania mogła szybciej zamieniać idee w rozwiązania techniczne. Autor sugeruje też, że brytyjska wyjątkowość polegała nie tylko na liczbie wynalazków, ale na zdolności do ciągłego ulepszania procesu innowacji. Kraj ten stworzył warunki, w których Postham stawał sił samorobnej zajęcy. Dzięki temu księtaka pokazuje przewag Wielkiej Brytanii jako efekt ekosystemu wiedzy, a nie jedynie szczuczliwego zbiegu okoliczności. Po trzecie, pouczenie wiedzy naukowej i praktycznej w wynalazkach. Jednym z najbardziej oryginalnych elementów księgi jest opis współpracy między różnymi typami wiedzy. Mokir rozryjnia wiedz propozycjonalny, czyli to, co wiedz uczeni i badacze, od wiedzy preskrypcyjnej, czyli umiejętności praktycznych posiadanych przez rzemielników i techników. Samo istnienie jednej z tych form nie wystarczało do tworzenia przełomowych technologii. Dopiero ich pouczenie pozwalało zamieniać obserwacje naukowe w użyteczne urządzenia. Autor przytacza przykłady takich pouczeń jak termometr czy barometr, które wymagały zarówno zrozumienia zjawisk fizycznych, jak i opanowania precyzyjnego rzemiosła. Z tego wynika wana lekcja, innowacja nie jest wyłącznie kwestią geniuszu jednostki, lecz organizacji współpracy między ludźmi o odmiennych kompetencjach. Księga pokazuje więc, że gospodarki rozwijają się szybciej tam, gdzie istnieją kanały komunikacji między nauką a praktyk. To przysuwa uwag z samego wynalazku na społeczny mechanizm jego powstania i upowszechnienia. Po czwarte, znaczenie instytucji, publikacji i obiegu informacji dla innowacji. Księga mocno akcentuje, że rozwój techniczny wymaga nie tylko wiedzy, ale takiej instytucji, która też wawonku i rozpowszechniaj. Mokir opisuje świat, w którym istotny rol odgrywały towarzystwa naukowe, czasopisma, druk, korespondencja i nieformalne sieci kontaktów. Dzięki nim odkrycia nie pozostawały odosobnionymi wydarzeniami, lecz stawały się czuć szerszego zasobu wspólnej wiedzy. to miało ogromne znaczenie dla tempa zmian, ponieważ pozwalało kolejnym wynalazcom budować na wcześniejszych osiągnięciach. Autor podkreśla ten, że reformy polityczne i społeczne wspierały przekonanie i wiedza musi służyć ulepszaniu życia gospodarczego. W tym sensie gospodarka nowoczesna nie rodzi się tylko z prywatnej przedsiębiorczości, ale z infrastruktury intelektualnej, która ułatwia eksperymentowanie, krytyk i uczenie się. Siłka przekonuje, jej otwarto komunikacji ma wymiar ekonomiczny, bo obniża koszt zdobywania wiedzy i zwiększa szans na praktyczne zastosowanie odkryć. Na koniec, wzrost gospodarczy jako długotrwały proces, a nie jednorazowy skok, Mokyr rozcinga swoje narracje na lata, sewniła bachce na szczykot formy.com, ponieważ chce pokazał, że rewolucja przemysłowa była procesem długiego trwania. Nie ogranicza się do klasycznego, wyniższego okresu przyspieszenia około cenami atrochadze cepsinde trachane tricet ręka roku, lecz analizuje równie wcześniejsze przygotowania i późniejsze skutki. Taka konstrukcja pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego niektóre zmiany potrzebowały czasu, zanim ujawniły pełen sił. Autor nie przedstawia nowoczesnego wzrostu jako nagłego cudu techniki, ale jako rezultat stopniowego kumulowania się uetycznej wiedzy, zmian kulturowych i dojrzewania instytucji. W tym ujęciu znaczenie ma nie tylko wynalezienie nowych maszyn, lecz takie powolne tworzenie społeczeństwa zdolnego do cigłego ulepszania technologii. To odrębnia ksiński od prostszych wyjanie, które koncentruje się na jednym przełomowym wynalazku lub jednym zasobie. Mokyr pokazuje, że prawdziwa nowoczesność zaczyna się wtedy, gdy innowacja staje się trwałym elementem cejchia gospodarczego, a nie jednorazowym wydarzeniem. Podsumowując, The Enlightened Economy warto czytać przede wszystkim wtedy, gdy chce się zrozumie, dlaczego rewolucja przemysłowa wydarzyła się właśnie w Wielkiej Brytanii i dlaczego jej skutki były tak trwałe. To księga dla studentów historii gospodarczej, ekonomistów, historyków nauki, a takie dla czytelników zainteresowanych dziejami nowoczesności, którzy szukają czego więcej niż prostego opisu maszyn i fabryk. Jej największy zalety jest połączenie szerokiej syntezy z jasnym argumentem o roli idei, wiedzy i kultury eksperymentu. Wyróżnia się na tle wielu innych książek o rewolucji przemysłowej tym, że nie traktuje technologii jako czysto materialnego zjawiska, lecz jako efekt społecznej organizacji wiedzy. Dzięki temu daje narzędzie do mylenia nie tylko o przyszłości, ale ten o współczesnych źródłach innowacji. Jak powstaje ekosystem sprzyjający wzrostowi? Jakie znaczenie mają instytucje pośredniczcy między nauk a praktyk oraz dlaczego otwarto intelektualna ma miętre realne skutki gospodarcze? To księga ambitna, a zarazem bardzo użyteczna poznawczo. Jeśli chcesz nas wesprzeć OL Mokyr, możesz kupić księgę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu księgi daj znać, co o niej szydzisz i podziel się swoim opinii. Do zobaczenia.